Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. 50 lat temu, 9 kwietnia 1968 roku, zmarła w wieku 78 lat Zofia Kossak, powieściopisarka, publicystka i działaczka katolicka. W roku 1985 Izraelski Instytut Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie pośmiertnie odznaczył Zofię Kossak medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zofia Kossak napisała kilkadziesiąt powieści i opowiadań. Największą popularność zyskały takie tytuły jak Pożoga, Bez oręża, Błogosławiona wina, Suknia Dejaniry, Gość oczekiwany, Dziedzictwo. Jej największym osiągnięciem literackim jest tetralogia Krzyżowcy z 1936 roku. By uczcić pamięć wielkiej Polki i przybliżyć jej postać współczesnemu pokoleniu, Stowarzyszenie Civitas Christiana włączyło się w działania rocznicowe, między innymi zapraszając do udziału w nich wnuczkę pisarki, panią Annę Fenby Taylor. Dzisiejsza audycja prezentuje pierwszą część spotkania. Spotkania z historią, przywoływaną przez dzieje konkretnych osób, które powinniśmy zachować w naszej pamięci. Dzień dobry Państwu. Stulecie niepodległości naszego kraju. Stulecie, które opisuje się pięknie w historię całego naszego narodu. Dzisiejsze spotkanie chcemy poświęcić rozmowie, opowieści o ludziach, którzy w tym stuleciu również odegrali bardzo ważną rolę i o tych, którzy odgrywają mniejsze role, ale jakże istotne. Połączyliśmy siły redakcji telewizji diecezjalnej Dom Józefa i naszego radia, Radia Rodzina, by przywitać w studiu telewizji Dom Józefa specjalnego gościa, panią Annę Fenby Taylor. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Jeżeli Państwu nic nie mówi nazwisko pani Anny, to na pewno już nazwisko jej babci każdemu Polakowi powie bardzo dużo. Babcią pani Anny była pani Zofia Kossak. Do naszej rozmowy zaprosiliśmy również panią Martę Witczak z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana z oddziału poznańskiego, pana Mariana Rybickiego z kalickiego oddziału Civitas Christiana. I gospodarzami spotkania z ramienia Radia Rodzina są Paweł Pawlaczyk, historyk znany z anteny naszego radia, i Adam Szymański. Pani Anno, szczytne nazwisko, znane każdemu Polakowi. Zofia Kossak to właściwie ikona patriotki, pisarki, człowieka, który jest wzorem dla wielu milionów Polaków. Jak się nosi takie nazwisko, taką historię?
Ja może tak powiem, ja jestem najstarsza z 8 wnuków. Już dzieci Zofii Kossak nie żyją. I my, jako ta 8 wnuków, którzy dobrze ją pamiętają, czujemy, bym powiedziała, raczej odpowiedzialność za spuściznę po naszych dziadkach, zwłaszcza po Zofii Kossak. Poczujemy, że jej wartości mogą służyć, inspirować dalsze pokolenia. I dlatego my tak utrzymujemy tak bliski kontakt z Polską, mimo że my mieszkamy wszyscy za granicą.
Zofia Kossak jest znana w Polsce również jako Zofia Kossak-Szczucka, ale bardziej powinna być znana jako Zofia Kossak-Szatkowska. Chociaż oba te nazwiska są istotne w życiu pani babci.
Tak, pierwszy mąż mojej babci to Stefan Szczucki. Babcia wyszła za niego w 1915 roku. Niestety Stefan Szczucki zmarł w 23 roku. I babcia wyszła za mąż ponownie w 25 za mojego dziadka Zygmunta Szatkowskiego. I jej debiut literacki z Pożogą rzeczywiście się odbył, autor podany był Kossak Szczucka. Ja myślę, że może dlatego, że często używa właśnie nazwisko po pierwszym mężu, ale większość babci książek w Polsce, jak i za granicą, były wydawane tylko pod nazwiskiem Kossak. A większość korespondencji, na pewno w okresie powojennym, bo niestety ta przedwojenna, bardzo trudno do niej dotrzeć, jeśli przetrwała II wojnę światową, ta powojenna korespondencja była podpisywana Zofia Szatkowska, albo Kossak-Szatkowska. Więc myślę, że najprościej jest, jeśli po prostu używamy Zofia Kosak. Bo na pewno Szczucka Szatkowska to jest za długie. Też warto zwrócić uwagę, że Muzeum w Górkach Wielkich, gdzie Zofia Kosak miała swój ostatni dom, to tam jest Muzeum Zofii Kosak-Szatkowskiej. Ale myślę, że trzeba używać po prostu Zofia Kosak.
Pani Anno, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch kobietach. O pani babci, ale także o pani. Babcia urodziła się w którym roku?
Babcia się urodziła w 1889.
Była dojrzałą kobietą, gdy Polska odzyskała niepodległość.
Słusznie, tak. Miała 29 lat. To już jest bardzo dojrzały wiek. Zresztą babcia przeżyła rewolucję bolszewicką na Kresach Wschodnich i to właśnie przyczyniło się do jej debiutu literackiego, bo ona w ogóle planowała być malarką i studiowała rysunek w Genewie, kiedy pierwsza wojna światowa wybuchła. I to przerwało jej studia. Ale powodzenie pożogi, nie tylko wśród czytelników, ale literoznawców, spowodowało, że ona zdecydowała użyć słowo jako narzędzie. A zasadniczo, jeśli człowiek patrzy na jej literaturę, to pożoga była napisana dla potrzeb serca, a wielu z jej dalszych książek, oprócz tego, że ona uważała, że historia jest mistrzynią życia, to ona też próbowała jakby wychować społeczeństwo właśnie tymi historycznymi powieściami. Nie wszystkie nawiązują do historii Polski. Są na różne tematy biblijne, hagiograficzne, historyczne, na przykład wyprawy krzyżowe. Więc jak człowiek czyta te książki, to niektóre nawet może dzisiaj trochę brzmią dydaktycznie, ale jej cel wyraźnie był, żeby służyć społeczeństwu i to było jej narzędzie.
Rodzina Kossaków, wspaniały ród. Proszę przypomnieć krewnych.
Więc dziadek Zofii Kosak to Juliusz Kosak. My mówimy, że to protoplasta jakby tego utalentowanego rodu. Zresztą jego żona Zofia Gałczyńska z domu urodziła niedaleko stąd w Sząszycach. I właśnie babcia to opisała bardzo pięknie w pierwszej części dziedzictwa, jak jej dziadek poznaje swoją żonę, ten cały mezalians, potem Paryż. I warto zwrócić uwagę, że tak jak ja miałam 16 lat, kiedy ostatni raz widziałam moją babcię, Zofię Kosak, to Zofia Kosak ostatni raz widziała swoją babcię, kiedy ona sama miała 33 lata. Więc to, co jest opisane, zwłaszcza w tej pierwszej części dziedzictwa, to było przekazane przez jej babcię. I my wiemy, że właśnie kiedy Stefan Szczucki chorował na akromegalię i babcia z nim przebywali w Lwowie u Zofii Romańskiej z domu Kosak, córka też Juliusza, i tam właśnie jej matka, babcia Zofii, to jest dość skomplikowane te wszystkie kolikacje, ale właśnie tam ona miała ten kontakt, kiedy miała 33 lata Zofia Kosak, ze Zofią Gałczyńską, właśnie Juliuszową Kosakową. I myślę, że to, co jest w dziedzictwie, to zresztą było napisane w Cornwalli na farmie jako taka pogadanka dla Radio Wolna Europa. I to jest luźno napisane jako taka rodzinna saga. I doskonale właśnie oddaje te różne obyczaje, które właśnie tutaj koło Kalisza w tych latach 1840-50, jak ten świat wyglądał.
Malarstwo to jakby początek artystycznych dziejów rodziny, ale później literatura.
Tak, ale jeszcze było jedno pokolenie malarzy, czy malarza właściwie, bo Juliusz Kosak miał 5 dzieci. Pierwsze urodziły mu bliźniacy, zresztą identyczni do siebie, Wojciech Kosak i mój pradziadek Tadeusz. I Wojciech Kosak, właściwie ród Kosaków jest najbardziej znany dzisiaj chyba przez Panoramę Racławicką we Wrocławiu. No i Wojciech Kosak był jednym z tych twórców tego wielkiego obrazu. I Wojciech Kosak malował głównie w oleju, był doskonałym portrecistą koni, jak i ludzi. Różne batalistyczne sceny wychodziły spod jego pędzla. No i Wojciecha dzieci, tu trzeba zwrócić uwagę, córki Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, poetka, Magdalena Samozwaniec, pisała satyry, no i jeszcze Jerzy Kosak, jego syn, który też malował, tylko prawdopodobnie trochę zmarnował swój talent. On doskonale malował, ale żeby móc sprzedać dużo obrazów naraz, to niestety on puszczał ze swoim podpisem może nie do końca dzieła sztuki. Ale jeśli się znajdzie taki Jerzy Kosak, gdzie on poświęcił trochę czasu i wysiłku, to rzeczywiście też jest doskonały. Ci bracia bliźniacy potem mieli młodszego brata Stefana i syn Stefana, Karol Kosak, też malował i doskonale malował, zwłaszcza różne sceny huculskie. I on po II wojnie światowej zamieszkał w Czechocinku. I Czechocinek się kojarzy właśnie z Karolem Kosakiem. No i potem ci trzej bracia mieli dwie siostry. I warto tak wspomnieć, że najmłodsza z tych sióstr, Jadwiga Kosak, wyszła za Zygmunta Unruga. I ich druga córka to była Jadwiga Unrug, która stała się żoną Witkacego. Więc jeszcze w tym wszystkim się znalazł Witkacy, co jest dość wspaniałe w pewnym sensie. No i u Tadeusza Kosaka, Zofia Kosak, Szczucka-Szatkowska po mężach. Trzeba też szybko dodać, że Zofia Kosak miała czworo braci. Jej bracia umierali z różnych powodów. Ten, co dożył, żeby mieć 30 kilka lat, okazywał wielki talent fotograficzny. W Górkach Wielkich jest taki album rodzinny z lat 20. I rzeczywiście on miał doskonałe oko za soczewką aparatu fotograficznego. On zmarł młodo, do końca nie wiemy w jakich okolicznościach. Prawdopodobnie, ja nie wiem czy jest taki wyraz czarna owca rodziny, ale jest. Być może, że właśnie black sheep of the family, niestety prawdopodobnie Zygmunt był, z tego co ja nawet słyszałam w rodzinie, jego siostra Zofia Kosak nie była na jego pogrzebie, co naprawdę jest czymś, myślę, znaczącym dla osoby, która była tak otwarta. Więc musiały być jakieś powody, ale bardzo mało wiemy w rodzinie o nim.
Chciałbym jeszcze wrócić do drzewa genealogicznego. Pani przyrodnie rodzeństwo z pierwszego małżeństwa babci też zmarło wcześniej. Pani nie zna.
Tak, właśnie bardzo smutne, tak. Z tego związku ze Stefana Szczuckiego nie ma żadnych potomków, bo Julek, najstarszy z dzieci, zmarł dość krótko po przeprowadzeniu się z Lwowa do Górek Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. On zachorował na szkarlatynę, choroba bardzo groźna przed wojną, bo nie było antybiotyków. I on podobno chorował tylko 3 dni. A Tadzio Szczucki, dla mnie jego losy są może jeszcze bardziej dramatyczne, z powodu, że o ile my wiemy, on najmniejsze narażał podczas II wojny światowej w konspiracji. I on jest ten, który zginął. On zginął w Auschwitz i my wiemy, że on zmarł w marcu 1943 roku, bo to dziś jest przechowywany w Muzeum Auschwitz-Birkenau jego akt zgonu. I co my wiemy o nim? Miał 25 lat w ten czas, w danym momencie, okazywał wielki talent rzeźbiarski i studiował w Krakowie. Czym on podpadł Niemcom, nie wiemy. Został wycieńczony i zmarł.
A pani rodzeństwo? Wiem, że jest pani najstarszą z ósemki.
Tak, więc Zofia Kosak miała dwoje dzieci ze Zygmuntem Szatkowskim, Witolda Szatkowskiego, mojego ojca, i Annę, jedyną córkę Zofii Kosak. I każde z tej dwójki dzieci miało czworo dzieci swoich, więc 8 wnuków. Ja jestem w ogóle dzieckiem polskich uchodźców. Mojego ojca losy były takie, że on z bronią w ręku był wzięty do niemieckiej niewoli podczas Powstania Warszawskiego. I on został osadzony na wyspie Sylt w Morzu Północnym, gdzie został wyzwolony przez Brytyjczyków. Dołączył się do Andersa we Włoszech i w 1946 alianci po prostu zlikwidowali armię Andersa i ojciec się znalazł na studiach w Irlandii. Dlaczego Irlandia? Z powodu, że Irlandia przyjęła polską maturę, a Anglicy prosili Polaków, żeby zdawali ich maturę, zanim mogli iść na wyższe studia. Oczywiście to było raczej niemożliwe, bo oni nie znali angielskiego. Więc bardzo dużo Polaków się znalazło w Irlandii, gdzie nie tylko, że studiowało jakiś przedmiot, ale na gwałt język angielski. No i tam mój ojciec poznał moją matkę, która akurat się urodziła i wychowała w Poznańskim. Z tym, że jej droga na wyspy była przez Kazachstan i Indie. No i ja się urodziłam w Londynie. A córka Zofii Kosak wyjechała w 1945 roku, już po wojnie, razem z matką, kiedy Jakub Berman, Polak z żydowskiego pochodzenia, zaproponował wyjazd Zofii Kosak, zaproponował jej oficjalny paszport dla jej i dla córki, I z tego, co się mówi w rodzinie, to było na prośbę Adolfa Bermana, bo Adolf Berman ze Zofią Kosak był w Żegoczy. I Adolf Berman był bardzo świadomy Zofii Kosak roli przy ratowaniu Żydów i chciał po prostu, jak to powiedzieć, ocalić ją po wojnie. Zwłaszcza, że pismo, bo Zofia Kosak przebywała w Częstochowie, kiedy otrzymała list zaadresowany na jej właściwe nazwisko, a ona używała fałszywe dokumenty, więc wiedziała, że jest zdekonspirowana i dlatego ona pojechała jednak na to spotkanie z Jakubem Bermanem, a wyjechała z Polski z powodu, że nie widziała męża Zygmunta Szatkowskiego od 1939 roku. Bo jej mąż był wzięty do niewoli jeszcze we wrześniu 1939 roku i spędził całą II wojnę światową w Oflagu w Murnau. I kiedy on został wyzwolony przez Amerykanów, on też się dołączył do Andersa. Więc Zofia Kosak była po prostu w takiej sytuacji w 1945 roku, że ona jest w kraju, ona ma męża i syna u Andersa, którzy chcą wrócić jako zwycięska armia albo wyzwolić Polskę od Stalina. I ona dlatego postanowiła wyjechać, żeby się z nimi spotkać, ale myślała, że to będzie bardzo krótki pobyt za granicą. Ona liczyła, że może jakieś 3 miesiące, bo ona koniecznie chciała kontynuować to, co ona jakby zaczęła w Częstochowie, to znaczy już znowu pisać, żeby próbować wychować społeczeństwo. Bo z otłani, tak mówiąc, świadectwo jej doświadczeń w oborze Birkenau, pewien cel, nie, to nie było, żeby po prostu spisać to, co ona przeżyła, ale też, żeby pomóc wychować społeczeństwo po wojnie. Bo po wojnie wielu ludzi nie wiedziało, kim oni są, Niemcami, komunistami, Polakami. Nie chcę właściwie użyć słowa, ale była pewna jakby taka dzicz wojenna jeszcze w maju 1945 roku.
Pani Ando, polskie drogi. Będziemy skakać po historii. 130 lat, bo za rok będzie 130. rocznica urodzin babci. W tym roku świętujemy 50. rocznicę śmierci. Proszę tak w paru punktach usystematyzować nam historię. Rok 25. to są Górki Wielkie, tak?
Może zacznijmy od tego, że babcia w ogóle urodziła pod Lublinem w Koszminie. Też wiele ludzi sądzi, że ona może się urodziła na Wołyniu z powodu pożogi Kresy, ale babcia właściwie się wychowała na Lubelszczyźnie i mając 20 parę lat, cała rodzina się przeprowadziła na Kresy Wschodnie do Skowródek i tam Zofia Kosak wyszła za mąż za Stefana Szczuckiego, przeżyła rewolucję. Potem był ten okres, kiedy Stefan chorował już po rewolucji. On zmarł w 23 roku i myślę, że moja babcia zrobiła to, co jest najbardziej naturalne w 23. Po prostu wróciła do domu rodziców, który akurat był założony rok wcześniej na Śląsku Cieszyńskim w Górkach Wielkich. Tam ona wyszła za mąż właśnie w 25 roku za Zygmunta Szatkowskiego. Kolejne 2 dzieci się urodziło. Tam ona pisała, można powiedzieć, swoje najważniejsze dzieło. Krzyżowcy, Król Trędowaty bez oręża, trylogia o wyprawach krzyżowych. No i w 1939 roku, z powodu, że do niej dotarła wiadomość, że jest na liście gestapo poszukiwanych osób, zanim Niemcy dotarli do Górek, ona opuściła dwór. I na początku była taka ucieczka jakby na wschód, ale kiedy Sowieci przekroczyli polską granicę, to Zofia Kosak wybrała niemiecką okupację, i większość czasu spędziła we Warszawie czy pod Warszawą, angażując się w konspiracji w Prasze Podziemnej. Była jedną ze założycieli Frontu Odrodzenia Polski. To było w 1941 roku. No i potem w 1942 roku, jak zaczęła widzieć, jak się likwiduje getto warszawskie, to napisała właśnie protest. I FOP to wydał i protest na pewno był uznany jako ważny dokument, bo prawdopodobnie to był pierwszy dokument, który po aryjskiej stronie jakby pokazano, że jednak ktoś zauważył, że odbywa się zagłada Żydów. I na pewno dla Polaków żydowskiego pochodzenia to był jakby ważny znak. Z tym, że Zofia Kosak już wcześniej, jeszcze w maju 1942 roku zwracała uwagę, że niestety, że jest donosicielstwo, że niektórzy niestety też mordują Polaków na ochotnika. Zresztą wymieniała różne wsze. Zofia Kosak była niesłychanie fizycznie wygimnastykowana i kiedy mój dziadek był stacjonowany przed wojną w Katowicach, ona potrafiła wskoczyć na rower w Górkach Wielkich i pojechać do niego w Katowicach na rowerze. To jest niezły wyczyn. I ona właśnie na rowerze jeździła na Lubelszczyznę, te tereny, gdzie ludzie ją dobrze znali jeszcze z młodości, z dzieciństwa, i w okolicy Łomży, z powodu, że jej matka, Anna Kiszelnicka, cała ta gałęź rodziny pochodziła właśnie z tamtych okolic. I prawdopodobnie ludzie jej mówili rzeczy, które by nie powiedzieli nikomu innemu ze zewnątrz, które się odbywały na tych wszach na wschodzie Polski. No i Zofia Kosak właśnie pisała o tym w prasie, że nauczyciele, duchowni muszą się zająć tym problemem, po prostu, bo on się rozszerza. No i potem był protest i bardzo krótko po proteście Zofia Kosak i Wanda Krahelska-Filipowicz założyły we wrześniu 1942 roku Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, kryptonim Żegota, i z powodu, że ta działalność, która ona już całe środowisko Frontu Odrodzenia Polski na własną rękę próbowało pomagać Żydom, jednak tym dłużej wojna trwała, też społeczeństwo polskie było coraz bardziej ubogie i było trudno, żeby już swoich karmić, ubierać, i za każdym Polakiem z żydowskiego pochodzenia, który był ulokowany, trzeba było też jakieś środki finansowe wsparcia przekazywać. I dlatego z delegaturą rządu to zostało wszystko sformalizowane pod Radę Pomocy Żydom, która już była formalnie działająca w grudniu 1942 roku.
Ja chciałbym, żebyśmy te punkty zwrotne w życiorysie babci i również pani powiedzieli, a później jeszcze oddamy głos naszym gościom, to te szczegóły. Wojna, babcia trafia na gestapo, jest więźniem Auschwitz, wraca do Warszawy na Pawiak z wyrokiem śmierci. Mhm. Cudem zostaje uwolniona tuż przed wybuchem powstania, po powstaniu Częstochowa, wygnani mieszkańcy Warszawy, powstańcy, później emigracja i powrót do Polski.
Tak, babcia wróciła do Polski w 1957, właściwie była październikowa odwilż po śmierci Stalina, i Pax, Instytut Wydawniczy Pax, obiecał, że większość książek będzie można znowu publikować. I były różne próby, żeby w ogóle zachęcić Zofię Kosak do powrotu. Zresztą dla władz to był jakby taki znak, że w kraju wszystko wraca do normalności. I wiem, że babcia się długo zastanawiała, co zrobić. Oni byli w bardzo trudnych finansowych warunkach na farmie Trosel, ale z korespondencji z Janem Nowakiem Jeziorańskim wynika dość jasno, że ona uważała, że ona by chciała służyć, a naród jest w kraju, nie poza granicami kraju. I żeby służyć swojemu narodowi, ona musi mieć z nim kontakt. Ona musi mieć kontakt z czytelnikami. I z tej korespondencji wynika, że to był główny powód na powrót. I ona wróciła w lutym 1957 roku. Wylądowała w Warszawie w wielkiej euforii. Była witana oficjalnie, nieoficjalnie. Bardzo dużo ludzi się zebrało, żeby ją przywitać na Okęciu.
To, że pani Anna jest naszym gościem dzisiaj, zawdzięczamy Katolickiemu Stowarzyszeniu Civitas Christiana. Pani Marto, chciałbym, żeby pani powiedziała o tym projekcie, gdyż pani go pilotuje.
Zaprosiliśmy panią Annę Fanby-Taylor jako, muszę tutaj dodać, bo pani Anna jest bardzo skromna, najaktywniejszego w tym momencie wnuczka, który świadczy swoją postawą i przypomina cały czas o tym świadectwie Zofii Kosak, pielęgnuje tą pamięć, wskrzesza ją. Także musimy tutaj to podkreślić. Pani Anna urodziła się w Wielkiej Brytanii, ale obecnie mieszka też przez jakiś czas w Polsce, dlatego też skorzystaliśmy z tej okazji, żeby porozmawiać i żeby dopowiedzieć kilka kwestii, które myślę, że w wielu publikacjach są troszkę na opak przedstawiane, i też takie będą pytania z naszej strony, żeby troszkę wyjaśnić na niektóre kwestie. Ja chciałabym przede wszystkim panią zapytać o ten wątek antysemicki, który jest tak dość szumnie nazywany w wielu publikacjach. Zofia Kossak nazywa się antysemitką nawet. A ja wiem o tym, że to jest troszkę błędnie formułowane, bo to nie ten kontekst, to nie ta epoka nawet. I czy mogłaby pani wyjaśnić wszystkim nam, jak to było z tym antysemizmem Zofii Kossak, bo myślę, że to jest nadużycie duże, bo wiele osób przypomina i tak trochę wytyka, że mam nawet tutaj taki fragment artykułów, który się ukazał w Prosto z Mostu i Kulturze, takie właśnie sformułowania autorstwa Zofii Kossak, że Żydzi są wrogami państwa polskiego, że stosunek do społeczeństwa polskiego jest niekonsekwentny, sprawa żydowska to nie sprawa religijna, tylko sprawa rasy. Czy mogła pani to wytłumaczyć właśnie, jak to było z tymi Żydami?
Ale jeszcze w kontekście nagrody, którą otrzymała babcia, Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Dobrze.
To była cała taka droga.
Okej, więc tu jest kilka pytań, spróbujemy tak. Jakoś. W ogóle może zacznę od tego, że ja mieszkam w Anglii, ale przybywam w Polsce tylko, kiedy rodzinne obowiązki w Anglii pozwalają. Sprawa babci antysemityzmu. Ja pierwszy raz słyszałam to sformułowanie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie w 1995 roku, kiedy byłam w Ogrodzie Sprawiedliwych przy odsłonięciu tablicy pamiątkowej dla Zofii Kossak Sprawiedliwa wśród narodów świata. Dla mnie w ten czas, jak i dzisiaj, antysemityzm znaczy nienawiść. I pamiętam, że w ten czas to jakoś nie mogłam to połączyć z osobą, którą ja znałam. Ja znałam babcię po prostu jako babcię. Ja się wychowałam w normalnej rodzinie i to trzeba podkreślić. Gdzieś tam wiedziałam, że babcia coś tam pisze. Gdzieś tam są jacyś malarze w rodzinie. Jedyną rzecz, którą może wiedziałam z babci życiorysu, to jest to, że przeżyła Birkenau. Bo w domu w Londynie uważano to jako niemal cud, że babcia w ogóle przeżyła II wojnę światową. I w przeciwieństwie do moich rówieśników w Londynie, koleżanek w szkole na przykład. Ja wiedziałam o Auschwitz-Birkenau, a właściwie w ten czas o tym w ogóle nie mówiło. Ludzie nie wiedzieli o tym. Więc tu ja już miałam problem w Yad Vashem, jak to wszystko połączyć. I to jest, kiedy ja zaczęłam przepytać moich rodziców, jeszcze osoby, które żyły i dobrze pamiętały babcię. W ogóle jak to było, dawajcie mnie materiał. Sama chciałam dotrzeć do tych różnych artykułów, które mogą być powodem, że właśnie ludzie tak oceniają Zofię Kossak. Bo trzeba spróbować też zrozumieć, skąd to pochodzi, tą drugą stronę. I na pewno babci teksty przedwojenne, jak i podczas wojny, być może że nawet po wojnie, opisują różne pozytywne, jak i negatywne uwagi na temat mniejszości żydowskiej w Polsce. Ale trzeba zwrócić uwagę, że Zofia Kossak się wychowała w katolickim, rzymiańskim środowisku i na pewno środowisko, zwłaszcza katolickie, miało zupełnie inne podejście przed drugim soborem w ogóle do Żydów. I w pewnym sensie te negatywne są związane z tym środowiskiem, ale jednocześnie jak się przeczyta te teksty, próbując uniknąć wszystkie emocjonalne, jak mogła to napisać, to cel tych tekstów jest, żeby właśnie pokazać, że coś złego się dzieje. Na przykład najpilniejsza sprawa, ten tekst Prosto w Mostu, się zaczyna tym, że coś złego jest, bo jest jednomyślność wśród Polaków, kiedy Góral, wracając do domu w stronę Żywca, wybija szybę w pociągu swoim towarem, który nie sprzedał na rynku chyba w Czeszynie. I jest jeden Żyd w wagonie i oni proszą, żeby była zbiórka, żeby konduktorowi zapłacić za szybę. Wszyscy dają pieniądze oprócz Żyd. I kiedy konduktor przychodzi, to wszyscy Polacy nagle, że nie góra wybił szybę, tylko ten Żyd. I babcia właśnie opisuje, że coś jest niedobrze, jeśli coś takiego się dzieje w naszym społeczeństwie. No i potem opisuje, dlaczego Żydzi są nam tak obcy i tak dalej. I ja tak, znając babcię, która miała niesłychany szacunek do ludzi, myślę, że babcia widziała, że jakby przed wojną dwa narody konkurują na tym samym terenie. Ale jak człowiek czyta babci różne teksty, to widać, że ona miała niesłychany szacunek do ludzi. I to zawsze przyszło wpierw. Wpierw w ogóle w jej wartościach był Pan Bóg, człowiek, potem to, co Pan Bóg stworzył na tej planecie, to znaczy zwierzęta, nasi bracia mniejsi, tak mówiąc, i cała flora, a potem dopiero naród. Więc dla mnie to było zupełnie naturalne, że kiedy Żydzi zaczęli być prześladowani podczas II wojny światowej, babcia wyciągnęła tą rękę, żeby im pomóc. Po prostu znając jej postawę, nawet literaturę, bardzo polecam książkę Ku swoim. Ona jest napisana dla młodzieży, ale tam jest postać Żyda. Bardzo ciekawa książka, Ziemianka na Ukrainie po rewolucji bolszewickiej, 7 lat po rewolucji. Jej mąż jest zamordowany przez Ukraińców i ona próbuje wychowywać dzieci, ale z powodu systemu komunistycznego widzi, że to zagraża po prostu wartościom, które ona by chciała przekazać tym dzieciom. I ona ma jeden klejnot i ona ten klejnot daje Żydowi, żeby on znalazł przemietników, tak chyba mówi, przez granicę do Polski. Jedno z jej dzieci jest oburzone, jak można zaufać Żydowi. A ona mówi, że ten Żyd był traktowany jako człowiek przez jej męża, przez ojca tych dzieci. A druga rzecz, że w każdym społeczeństwie jest procent takich i takich ludzi. I myślę, że to dokładnie opisuje jej podejście, filozofię.
Jeśli mogę trochę jak gdyby uzupełniając, my popełniamy taki błąd metodologiczny. Znaczy my patrzymy na relacje z Żydami przez Holokaust. My wiemy, że dokonał się Holokaust i teraz rzutujemy to na przeszłość. Jeżeli byśmy wzięli najbardziej zapiekłego antysemitę przedwojennego, to żadnemu z nich do głowy by nie przyszło coś takiego jak Holokaust. A my teraz wiemy, że był Holokaust i sięgamy czasem do średniowiecza i mówimy, o, przez to doszło do Holokaustu. A tak nie można patrzeć. Po drugie, tak jak pani powiedziała przed chwilą, przed wojną Żydzi to jest mniej więcej 10% społeczności polskiej, żyjącej obok Polaków. To jest ten sam obszar, ale poza mniejszością, która się asymiluje, tak jak Tuwim, Szpilman, Hemar i można wymieniać, większość żyje obok Polaków. Mają swoje dzielnice, swoją kulturę, swoje instytucje. Część z tych ludzi jest wroga w stosunku do państwa polskiego. Część społeczności żydowskiej wcale się nie cieszy, że powstaje państwo polskie. Część sympatyzuje z Niemcami, tak? Niechęć Żydów do Niemców pojawia się w czasie II wojny światowej. W okresie międzywojennym w środowiskach żydowskich jest silna niechęć do Rosjan, bo tam były pogromy w czasach carskich. Natomiast Niemcy się kojarzą bardzo dobrze. Jeszcze w czasie II wojny światowej wielu Żydów na początku okupacji będzie z sympatią patrzeć na Niemców, potem dopiero zobaczą, co się stało. I teraz te relacje polsko-żydowskie przed wojną się trudno układały, tak jak powiedziała pani, bo mamy rywalizację ekonomiczną, mamy wiele miejscowości, gdzie handel, rzemiosło jest zdominowane przez środowiska żydowskie, gdzie polscy kupcy, polscy rzemieślnicy są wypierani z rynku, no i to budzi antagonizm. Mamy sympatię części środowisk żydowskich do komunizmu. Jeżeli popatrzymy na działaczy KPP przedwojennej, która negowała państwo polskie, była traktowana przez państwo polskie jako agentura Związku Radzieckiego, to olbrzymia ilość tych działaczy no, ma korzenie żydowskie. No i jest to obcość kulturowa. To są ludzie, którzy nie asymilują się w większości. I to budzi no, różne dyskusje, jak te relacje ułożyć. I z faktu, że ktoś krytykuje pewną grupę, no nie można go obciążać odpowiedzialnością za to, co się wydarzyło później. Ja posłużę się taką metaforą do dzisiejszych czasów. Dzisiaj mamy problem uchodźców w wielu krajach. Z faktu, że ktoś krytykuje zjawisko uchodźców, nie wynika, że domaga się jakichś rozwiązań siłowych. Ale ad vocem. Bardzo dobre świadectwo właśnie tego, o czym pani mówiła, wydał Władysław Bartoszewski. Władysław Bartoszewski był no, takim, powiedzmy, asystentem Zofii Kostak w czasie okupacji i on do końca życia powtarzał, że pani Zofia Kostak nie była antysemitką, że te wszystkie oszczerstwa, które pani wspomniała, które się w różnych miejscach pojawiały, a Władysław Bartoszewski żył bardzo długo i miał postawę społeczno-idową taką, jaką miał, ale systematycznie w swoich wywiadach, książkach Władysław Bartoszewski powtarzał, że pani Zofia Kostak miała pewne poglądy na relacje polsko-żydowskie, z którymi można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale tam nie było żadnych uprzedzeń rasowych, nie było żadnej nienawiści i tak dalej. I jeśli już jestem przy głosie, to może jeszcze jedna rzecz. Przy tym proteście słynnym, o którym pani mówiła, też jest często taki zarzut, że ona tam mówi o konflikcie polsko-żydowskim. I mówi się, nawet Zofia Kostak antysemitką była, tak, mimo Żydom pomagała. No to trzeba spojrzeć odwrotnie. Jak musiała być wielkim człowiekiem, że postrzegała tą grupę jako pewnego przeciwnika na ziemiach polskich, ale mówiła, musimy mu pomóc.
Ona zresztą podkreśla w tym tekście, że świadomość uczuć nie zwalnia nas z obowiązku. Świadomość uczuć. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Przeczytam może właśnie fragment z tego właśnie słynnego tekstu. Co więcej, zdajemy sobie sprawę z tego, iż nienawidzą nas oni, to jest o Żydach, więcej niż Niemców. że czynią nas odpowiedzialnymi za swoje nieszczęście. Dlaczego, na jakiej podstawie? To pozostaje tajemnicą duszy żydowskiej. Niemniej jest faktem nieustannie potwierdzanym. Świadomość tych uczuć jednak nie zwalnia z obowiązku potępienia zbrodni. Nie chcemy być Piłatami. Czyli Zofia Kostak mówi, obojętnie co się działo w relacjach polsko-żydowskich, obojętnie co się dzisiaj dzieje w relacjach polsko-żydowskich, jako katolicy, chrześcijanie musimy pomagać. No i to jest dla mnie postawa absolutnie heroiczna. Bo jeżeli ktoś pomaga kogoś, kogo kocha, no to to się wydaje naturalne. Ale kogoś, kogo się postrzega jako nieprzyjaciela, niech to powiedzieć wroga. I teraz ryzykować własne życie, tak cały swój autorytet i mówić, musimy mu pomóc jako katolicy, Polacy, no musimy pomagać, no dla mnie jest postawą heroiczną i no taką chrześcijańską nadal posunięto.
Myślę, że pani Zofia Kostak wykazała się ogromną odwagą, że jako jedna z niewielu wtedy osób mówiła o tym wprost, co się dzieje, że nawoływała Polaków do zmiany. I mam jeszcze takie właśnie pytanie, czy to zesłanie do obozu koncentracyjnego to było właśnie efekt tego działania dla Żydów? Czy to tak nie można rozróżnić?
Trochę przypadkowe, bo Zofia Kostak w rodzinie się mówi, że ona to była osoba czynu, więc ona sama też roznosiła prasę podziemną. I ona zawsze z łączniczką miała pewną prasę w Warszawie, a po drodze był żebrak, czy mówi? Ktoś, kto...
Żebrak.
I ona danego dnia nie miała monety, żeby mu dać, więc wybrała inną drogę. No i jakiś patrol niemiecki widział jakby kogoś innego na tej czasie, którą szła, było koło Tamki w Warszawie, i zatrzymał ją i znalazł w jej torbie prasę podziemną. Tylko że miała dokumenty wystawione na Zofię Śliwińską. I dlatego ona została przetransportowana bardzo szybko do Birkena, po prostu jako osoba, która ma prasę podziemną. Nie mieli pojęcia, że to jest Zofia Kostak. I kiedy ona umierała, podziemie się zastanawiało, co zrobić, i ją wydało. I kiedy ona została wydana, Niemcy na gwałt ją leczyli, na tyle, żeby móc ją z powrotem na Pawiak. A podziemiu było łatwiej przeprowadzić jakąś akcję ratowniczą na Pawiaku niż w Birkenau. I po prostu przekupiono Niemców, żeby ją wypuścili. I zresztą brat Zygmunta Szatkowskiego tak samo wyszedł na wolność tuż przed powstaniem. Była mała grupa ludzi, około 20 parę osób, które zostały wykupione różnymi sposobami.
To ciekawe, że tak naprawdę Niemcy nie mieli pojęcia, kogo wtedy złapali, bo nie, wydawało im się, że to jest tylko osoba...
Nie, nie mieli pojęcia. I jej łączniczka Urszula, Maria Tomaszewska, przeżyła też obóz, bo ona też została oczywiście zaaresztowana i wysłana do Birkenau. Przeżyła do wyzwolenia w styczniu 1945 roku.
Skoro jesteśmy przy tym wątku dość tragicznym w życiu babci, myślę, że całe życie było naznaczone cierpieniem, ale chciałam zapytać o...
O, babcia chyba tego tak nie widziała.
Tak, ale mówię o takich momentach, takich dość tragicznych, które nawet widziała.
Doświadczyła, znaczy widziała najgorsze rzeczy, co człowiek może zrobić innemu już podczas rewolucji bolszewickiej, potem II wojna światowa, no i miała osobiste tragedie. Ja wiem, że przeżyła śmierć najstarszego syna, no i ojca też bardzo.
Polskie drogi. Będziemy nimi podążać w kolejnych spotkaniach. I już dzisiaj zapraszam Państwa na dalszy ciąg rozmowy z panią Anną Fenby Taylor, wnuczką Zofii Kostak, w kolejnych aspektach codzienności.